skierowanie myśli ku problematyce eschatologicznej, które podjęliśmy w naszych rekolekcjach, ma umocnić w nas wiarę i mocniej osadzić nas w doczesności. Bowiem wolą Bożą jest, abyśmy przez tę ziemię szli do wieczności. Przez tę konkretną ziemię, hic et nunc, tu i teraz, tu, gdzie Pan Bóg nas stawia, w tym właśnie czasie ziemia, ten świat jest nam dany i zadany jako wyłączna droga do nieba. Nie da się go przeskoczyć ponad przestrzenią czasu, ponad przestrzenią w sensie fizycznym. Do nieba nie ma innej drogi, jak przez ziemię. Musimy przez tę ziemię przejść, przez tę rzeczywistość, w której jesteśmy osadzeni. I nie ma co mówić, jak to czasem się słyszy, że kiedyś było lepiej, tamte czasy były lepsze, teraz są gorsze. Każdy czas ma swoje biedy, ma swoje radości, ma swoje nadzieje. Jaki to ma sens mówić, że a gdybym żył w tamtych czasach, to byłoby mi łatwiej, albo coś w tym stylu. Żyję tu i teraz i te realia, w których jestem osadzony, ta praca zawodowa, ci ludzie, wśród których żyję, z którymi się spotykam, to jest zadanie, poprzez które mam dojrzewać do wieczności. A zatem w naszych rozważaniach czas wrócić na ziemię. Z nieba schodzimy na ziemię. W modlitwie Ojcze Nasz mówimy: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Otóż poznajemy rzeczywistość nieba po to, aby według niej kształtować naszą ziemską rzeczywistość. Z perspektywy nieba spojrzeć na to nasze hic et nunc, tu i teraz, nieodwrotnie. Często popełniamy błąd, tworząc sobie obraz nieba na wzór ziemskich struktur, o czym już wspominałem. Podobnie jak błędem jest myślenie o Bogu, który jest miłością, na podstawie doświadczenia ludzkiej miłości. Prawdę mówiąc, nie mamy za bardzo innego sposobu. To właśnie ludzką miłość należałoby rozumieć z perspektywy miłości nadprzyrodzonej. Na ludzką miłość patrzeć z perspektywy Boga jako miłości, a nie odwrotnie, bo wtedy fałszujemy obraz Boga. Przecież to Bóg, który jest miłością, jest źródłem każdej ludzkiej miłości, tej małej i tej wielkiej, małej i dużej fascynacji. Jeżeli On jest źródłem miłości, więc jeżeli chcemy to źródło odkryć, zrozumieć, trzeba podążać w górę, jak w górskim potoku. Jan Paweł II w tryptyku rzymskim pisze: gdy chcesz dotrzeć do źródła, musisz iść pod górę. Źródło jest ukryte tam w górze, w leśnej gęstwinie. Więc jeżeli chcemy zrozumieć ten świat, tę rzeczywistość, jeśli chcemy zrozumieć tę miłość, której doświadczamy, musimy szukać źródła w leśnej gęstwinie, tam w górze. Dlatego podjęliśmy najpierw rozważania o rzeczywistości eschatycznej, aby zejść na ziemię, aby z perspektywy eschatycznej spojrzeć na rzeczywistość doczesną, tym bardziej, że jest ona wpisana w nasz charyzmat, w nasze powołanie jako świeckich konsekrowanych. Szczególną troską naszą jest Królestwo Boże, ale trzeba je widzieć właśnie z perspektywy eschatologicznej. Na przykład w Ewangelii Łukaszowej uczniowie pytają Jezusa o nadejście Królestwa Bożego, ale pytają, mając na względzie sytuację polityczno-mesjanistyczną, typową dla tamtych czasów, dla tamtego środowiska. i nie bardzo mogą zrozumieć, tak samo jak oskarżyciele Jezusa w procesie, nie bardzo mogą zrozumieć, co to znaczy, że On jest Królem, że On jest Mesjaszem, bo oni nie takiego Mesjasza sobie wyobrażali, nie takiego Króla. Dla nich Mesjasz, Król, Wyzwoliciel to jedno. Według ich wyobrażeń ludzkich, właśnie tych oddolnych, Mesjasz to jest rewolucjonista. A tymczasem Jezus przychodzi odgórnie, rozsadza ich pojęcia, mijają się i jest to dramat. Dramat człowieka i dramat Boga. Więc jeżeli chcemy dobrze rozumieć, czym jest Królestwo Boże, musimy na nie patrzeć właśnie z perspektywy eschatologicznej. I w odpowiedzi na to pytanie, kiedy nadejdzie Królestwo Boże, czyli mówiąc inaczej, Panie Jezu, kiedy Ty wreszcie przegonisz tych Rzymian? Kiedy Jerozolima będzie miastem wolnym? A Jezus w odpowiedzi na to mówi im, Królestwo Boże jest pośród was. Wasza wolność jest w waszych sercach. W swoich sercach jesteście wolni. Jeżeli będziecie wolni, zostaniecie wyzwoleni, a nie odwrotnie. Ten sam problem zgłaszał ksiądz, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, który mówił właśnie, że problem nie polega na tym, aby była wolność w Polsce. Problem polega na tym, żebyśmy my byli wolni. Jeżeli my będziemy wolni, będzie wolność. Ale jeżeli będzie wolność w sensie politycznym, a my ciągle będziemy zniewoleni, to wrócimy, czy wpadniemy w jeszcze gorszą niewolę. W Nowym Testamencie jest 141 wyrażeń, gdzie jest mowa o Królestwie Bożym. Najwięcej w Ewangelii Mateuszowej, 53, w Ewangelii Łukaszowej, 41, u Marka, 18, zaledwie 3 razy mowa o Królestwie Bożym u świętego Jana Apostoła. Z tych 141 fraz dałoby się ułożyć coś w rodzaju konstytucji Królestwa Bożego. Czyli inaczej mówiąc, spis praw, obowiązków gwarantujących jego aktualizację. Właśnie świętego Mateusza z tej racji, że aż 53 razy wzmiankuje Królestwo Boże, niektórzy egzegeci nazywają teologiem Królestwa Bożego. Jego Ewangelia mogłaby być, przynajmniej od czasu do czasu, lekturą duchową dla członkiń Instytutu Chrystusa Króla, bowiem jest to traktat o Królestwie Bożym. Uwagę przykuwa wspomniane zdanie Jezusa. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Jezus mówi to w kontekście czasów ostatecznych, kiedy właśnie uczniowie spodziewają się, że nadejdą jakieś kataklizmy zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże nadchodzi wraz z końcem świata. Nie trzeba go szukać gdzieś tam, biegać za prorokami, bo ono jest w nas. Bo ono przyjdzie, ale i stale nadchodzi i jest. I może właśnie dlatego tak trudno je dostrzec, bo ono jest w nas, pośród nas. Tak jak trudno czasem zorientować się, że nosi się okulary na własnym nosie. Mnie się zdarzyło parokrotnie szukać okularów, a też zdarzyło mi się parokrotnie umyć twarz z okularami na nosie. Czym jest Królestwo Boże? Otóż nie jest ono z tego świata, a więc w żaden sposób nie zagraża władzy świeckiej, w sensie politycznym, w sensie moralnym czasami bardzo zagraża. Jan Paweł II o Królestwie Bożym, które jest pośród nas, mówi współczesnym językiem, licząc się z historycznymi obciążeniami takich pojęć jak właśnie król, królestwo. Dlatego używa nowoczesnego określenia cywilizacja miłości. To, co kryje się pod słowem cywilizacja miłości, to jest właśnie rzeczywistość Królestwa Bożego. Jan Paweł II wskazuje na 4 prymaty owej cywilizacji miłości. O cywilizacji miłości można mówić wówczas, gdy ważniejsza jest osoba niż rzecz, gdy na pierwszym miejscu jest etyka, aniżeli technika, kiedy ważniejsze jest być, aniżeli mieć, i pierwszeństwo ma miłosierdzie, a nie sprawiedliwość. Na ten temat znajdziemy niezliczone wypowiedzi Jana Pawła II, głównie w encyklice Dives in Misericordia, określanej czasem jako taka magna carta cywilizacji miłości. I właśnie tam, w encyklice Dives in Misericordia, w punkcie 14, pisze Jan Paweł II: cywilizacja miłości jest celem, do którego winny zmierzać wszystkie wysiłki w dziedzinie społecznej, kulturalnej, a także ekonomicznej i politycznej. A więc cywilizacja miłości ma przenikać wszystkie zasadnicze wymiary ludzkiej egzystencji. Zaraz na początku swojego pontyfikatu w Niemczech, bodajże w Monachium w 1981 roku, powiedział prorocze słowa: całej Europie należałoby życzyć, by urzeczywistniała się w niej cywilizacja miłości, płynąca z ducha Ewangelii i jednocześnie głęboko humanistyczna. Odpowiada ona głębokim potrzebom i pragnieniom człowieka, także w społecznym wymiarze jego bytowania. W tym wymiarze cywilizacja miłości oznacza taką formę współżycia między narodami, przez którą Europa stałaby się rzeczywistą rodziną narodów. Już czas, mówił to w 1981 roku, byśmy zaczęli myśleć o przyszłości Europy nie z pozycji siły i przemocy, nie z pozycji przewagi gospodarczej czy własnych korzyści, ale z punktu widzenia cywilizacji miłości. To były słowa prorocze, które padły wtedy, kiedy Unia Europejska dopiero była w zalążku, kiedy kształtowały się zręby Unii Europejskiej. Jan Paweł II przypominał o priorytecie cywilizacji miłości. Nie ekonomia, nie polityka, nie rywalizacja, ale cywilizacja miłości. Priorytet osoby przed rzeczą. Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, uczy święty Paweł w liście do Rzymian. A zatem Królestwo Boże to rzeczywistość duchowa, która jest w nas i pośród nas. Nas, którzy w codziennym pacierzu wołamy: przyjdź Królestwo Twoje. My tę rzeczywistość tworzymy, żyjąc Bożą miłością i przekładając ją na praktyczną miłość bliźniego, miłość siostrzaną, na wzajemny szacunek, wzajemną troskę, wzajemne zainteresowanie. Na tym polega owo Królestwo Boże. Na tym polega ta cywilizacja miłości w wymiarze bardzo lokalnym, w wymiarze instytutowym, w wymiarze wspólnotowym, ośrodkowym, domowym. Jeszcze inaczej Królestwo Boże można opisać. Mianowicie słowami Jana Pawła II, który zarówno Vita Consecrata, adhortacji o życiu konsekrowanym, jak i w liście Novo Millennio Ine Unte, który jest programem Kościoła w trzecim tysiącleciu, wiele uwagi poświęca duchowości komunii. To jakby inna charakterystyka rzeczywistości Królestwa Bożego. Proszę pozwolić, że z 43 punktu listu Novo Millennio Ine Unte przywołam dłuższy nieco fragment, już cytowany przy innej okazji, ale warto jeszcze raz nad nim się pochylić, który opisuje, jak papież rozumie ową duchowość komunii, czyli tę charakterystykę, jaką odnieść możemy do rzeczywistości Królestwa Bożego. Jan Paweł II pisze tak: czynić Kościół domem i szkołą komunii. Oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu. Jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Mamy pierwszą bardzo mocną charakterystykę. Zapatrzenie w Trójcę Przenajświętszą, której blask należy dostrzegać w obliczach braci żyjących wokół nas. Dalej. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego ciała, a zatem postrzegania go jako kogoś bliskiego, co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Z kimś, kto jest moim bratem w wierze. A więc duchowość komunii ma wymiar eklezjalny. Duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży. Dar nie dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie, czyli charyzma. Duchowość komunii, po czwarte, to wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się, pisze Jan Paweł II, bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii, niż sposobami jej wyrażania i rozwijania. Bardzo często i bardzo chętnie różne wspólnoty określają się mianem właśnie wspólnoty. Różne gremia, zwłaszcza zakonne, często mówi się wspólnota zakonna, wspólnota parafialna, która bardziej przypomina kolorowy balon, niżeli twarde jądro. Bo jakaż to wspólnota, kiedy kąsają się i gryzą, kłócą się, nienawidzą, a przede wszystkim właściwie się nie znają. Istota wspólnoty, w sensie ścisłym, to głęboka osobowa więź, to jest właśnie komunio, to bycie razem, jakby w obrębie murów. Jak można mówić o komunii, na przykład w wymiarze parafialnym, kiedy jest kilka tysięcy ludzi, w ogóle się nie znających, nie wiedzących nawet o własnym istnieniu. To dobrze widać podczas mszy świętej. Przekażcie sobie znak pokoju. Patrzą pod stopy, kiwają głowami na prawo i lewo. Albo wbrew przepisom liturgicznym, pokój nam wszystkim. Bardzo pięknie deklamować dobrą wolę. A zatem Jan Paweł II mówi bardzo wyraźnie, to czynić miejsce bratu, to właśnie ustępować miejsca drugiemu. Bez takiej postawy duchowej, bez tego zapatrzenia w Przenajświętszą Trójcę, bez tego dostrzegania blasku Przenajświętszej Trójcy w twarzy drugiego człowieka, bez dostrzegania w nim pozytywów, bez służenia, bez afirmacji bliźniego, na nic zdadzą się wszystkie zewnętrzne mechanizmy, tak zwane wspólnototwórcze. Drogie Panie, co to znaczy, że to Królestwo Boże jest w nas, pośród nas, a my jesteśmy w nie zanurzeni? Odpowiadając najkrócej, bowiem można byłoby długo snuć refleksję, analizując odpowiednie zdania z Ewangelii Mateuszowej, tych 53 fragmenty. Mówiąc najkrócej, Królestwo Boże to, tak jak wspomniał Jan Paweł II, zanurzenie się w Bożą miłość. Aktualizowanie Bożej miłości hic et nunc, tam gdzie jestem. To przychylanie nieba do ziemi. Jeżeli każde ziemskie królestwo, a Chrystus posługuje się tą analogią, ma swego króla, ma jakieś terytorium, rządzi się jakimś prawem, To z Ewangelii jednoznacznie wynika, że takim królem Królestwa Bożego jest Jezus Chrystus. Tym terytorium władztwa Chrystusowego są ludzkie serca. A prawem, które porządkuje rzeczywistość Królestwa Bożego, jest miłość. A zatem Królestwo Boże jest pośród nas wówczas, kiedy naszym życiem rządzi miłość. Kiedy wszystko układamy zgodnie z prawem miłości. Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż wykonać. Ale miłość nie jest ulotnym sentymentem i nie można mówić, jak niektórzy pesymiści, że z miłością to jest tak jak z duchami. Wszyscy o nich mówią, ale nikt ich nie widział. Miłość nie jest sentymentem. To jest częsty błąd. Na pytanie, co to jest miłość, pada najczęściej w 90-kilku procentach odpowiedź, to uczucie. Nie, miłość nie jest uczuciem. Fatalna pomyłka, bo uczucia są dziś takie, jutro są inne. Nawet nie dziś, jutro, tylko w teraz, za chwilę. Uczucia są zmienne. Jeżeli miłość miałaby być tak zmienna, to jesteśmy bardzo biedni. To bylibyśmy raczej dziećmi przypadku niż miłości naszych rodziców. Miłość to wybór, to decyzja, to postawa. To zajęcie trwałego stanowiska wobec wartości i postępowanie zgodnie z zajętym stanowiskiem. Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate, Veritas in Caritate pisze: miłość nie rodzi się z myśli i woli człowieka, ale w pewien sposób miłość nie może rodzić się z myśli i woli człowieka, ale w pewien sposób mu się narzuca, jest czymś odgórnym, czymś, co pochodzi od Boga. Więc nie jest tylko efektem naszych namiętności, naszej uczuciowości, ale jest czymś bardziej pierwotnym niż my sami. U podstaw miłości, a tym samym u podstaw Królestwa Bożego, jest prawda i wolność. We wspomnianej encyklice Caritas in Veritate papież Benedykt XVI pisze: tylko w prawdzie miłość jaśnieje blaskiem i może być przeżywana autentycznie. Prawda jest światłem nadającym miłości sens i wartość. Bez prawdy miłość kończy się na sentymentalizmie. I dalej, miłość pozbawiona prawdy zostaje sprowadzona do środka ciasnego i pozbawionego relacji z drugim człowiekiem. A więc miłość pozbawiona prawdy staje się płytkim sentymentalizmem. Ale prawda pozbawiona miłości może być okrutna, może być niszcząca. A więc te dwie rzeczy, prawda i miłość w wolności, to fundament Królestwa Bożego, to fundament zdrowych relacji międzyludzkich. Właśnie prawda. Prawda o tym, co dobre, prawda o tym, co wymaga poprawy. Wiemy dobrze, jak to jest w naszych rodzinach, że jeżeli dochodzi do kryzysów, to przede wszystkim źródłem jego jest brak prawdy, brak szczerości, jakieś udawanie, nawet pewne formy obojętności mogą być takim okłamywaniem siebie, udawaniem, że wszystko jest dobrze. Czasem wydaje się, że lepiej jest, jeżeli małżonkowie się kłócą i nawet poświęcają od czasu do czasu co cenniejszą porcelanę, aniżeli tak zwane ciche dni albo po prostu taka obojętność. Bo ta obojętność jest okłamywaniem siebie, okłamywaniem drugiego. Nic się nie dzieje, wszystko jest okej. A tak naprawdę oznacza, jesteś mi obojętny. Bo jeżeli się z tobą kłócę, to znaczy, że walczę o ciebie. Walczę z tobą o ciebie albo o siebie. A więc jest jakaś wartość. Jest coś, co nas różni. Szukamy rozwiązania. A jeżeli nie ma dialogu, nie ma nawet tej kontrowersji, no to znaczy, że już nie ma nic. I coś podobnego jest we wspólnocie. Byłaby bardzo podejrzana taka wspólnota, w której by nie dochodziło do napięć, do konfliktów. To by świadczyło o jakimś udawaniu, o jakiejś sztuczności. Trudno sobie taką sytuację nawet wyobrazić. Jak więc przekładać prawdę, że Królestwo Boże, czyli ta cywilizacja miłości, jest pomiędzy nami? Jak ją wprowadzać pomiędzy nas, w nasze środowisko instytutowe? Kiedyś już na Dniu Skupienia Wspólnoty Lubelskiej podejmowałem ten temat, ale pozwolę sobie go raz jeszcze powtórzyć tutaj. Przyszła mi kiedyś taka myśl, że pomocą mógłby być taki kwestionariusz pytań, jakie warto byłoby sobie postawić i wyobrazić sobie kwestionariusz pytań, jakie wspólnota mogłaby mi zadać, miałaby mi prawo zadać. Te pytania, jest ich tutaj kilka, dlatego nie będzie tych sakramentalnych trzech pytań na końcu, bo będzie teraz ich cała lista. Te pytania układają się w takie trzy grupy. To będą pytania o miłość wzajemną, pytania o prawdę i pytania o wolność. A więc miłość, prawda i wolność. I warto więc, szukając tych sposobów aktualizowania Królestwa Bożego w nas, pośród nas, owej cywilizacji miłości, postawić pytanie sobie, a potem pozwolić, żeby wspólnota mnie takie pytanie zadała. Po pierwsze, i po drugie, i po dziesiąte, będzie ich tu wiele. Co ja realnie, jeśli chodzi o miłość wzajemną, co ja realnie daję lub mogę dać wspólnocie, aby była mną bogatsza? W moim stanie, w mojej sytuacji, co ja mogę jeszcze dać wspólnocie? Czy dałam już wszystko? Dałam swoje życie, dałam czas, talenty, zdolności, dobra intelektualne i materialne? Daję dobra duchowe? Nade wszystko daję świadectwo wiary, moją modlitwę, moją pokutę, moją ekspiację? Czy jeszcze coś mogę dać? Czy już arsenał tego daru się wyczerpał? A co daje mi wspólnota jako całość? Jako konkretne osoby w tej wspólnocie? Co ja od nich otrzymuję? Na ile doświadczam od wspólnoty i konkretnych osób tego, że Bóg mnie kocha? Czy jestem w stanie odkryć w tym, co daje mi wspólnota, że są to ślady Bożej miłości? Albo jeszcze inaczej, bo ciągle pytamy o to samo. W jakim sensie czuję się przez wspólnotę obdarowana, ubogacona? Jak? W czym? Czy mogłabym bez tych ludzi żyć? Czy mogłabym się bez nich obejść? Może warto sobie wyobrazić taką sytuację. Odchodzę dzisiaj, wyjeżdżam na drugi koniec świata. Tych ludzi nie mam przy sobie. Czy potrafiłabym funkcjonować? A co wspólnota rzeczywiście ode mnie otrzymuje jako spontaniczny, radosny mój dar? Gdybyśmy właśnie zapytali wspólnotę: drogie siostry, co tak naprawdę ode mnie macie? Czym jesteście bogate, jeśli chodzi o mnie? Czym ja was ubogaciłam? Czym mogę was ubogacić? Pytajmy dalej, o prawdę tym razem. Czym jest dla mnie ta wspólnota? Czy zależy mi na tej wspólnocie? A jeżeli tak, to dlaczego? Może zależy mi na tej wspólnocie jako tylko zabezpieczeniu siebie. Boję się, że sama bym utraciła tożsamość, gdyby mi zabrakło tej wspólnoty. Czyli tak naprawdę troszczę się o siebie. Jestem tu w imię czego? Gdybym w tej chwili mogła się uwolnić bez żadnych konsekwencji od wszelkich zobowiązań, jakie do tej pory zaciągnęłam, czy pozostałabym tu jeszcze? Ja wiem, że te pytania są brutalne i nawet nieprzyzwoite. Ale w imię prawdy trzeba takie pytania sobie stawiać. Kiedyś robiono takie, spotkałem jakieś takie badania socjologiczne w związku z co już podnoszonymi postulatami na przykład zniesienia celibatu. Jakież było rozczarowanie tych ankieterów, kiedy wielu celibatariuszy mówiło, że nawet gdyby znieśli celibat, to oni nie mają zamiaru się żenić. To ich to wcale nie rajcuje. I oni byli zawiedzeni. No jak to? No ale przecież miałbyś wolność. No i co z tego? Po co? To tak jak kiedyś w seminarium pewien rekolekcjonista przekonywał nas o wyższości celibatu nad małżeństwem. Mówi, popatrz. Mówi, masz całe łóżko dla siebie. Warto też zapytać się, co kocham w tej wspólnocie, a co mnie w niej drażni. Co chciałabym w niej zmienić. I nie pytam o to, czy jest to słuszne, czy nie, ale jakie jest moje poczucie. Co kocham w tej wspólnocie, a co mnie drażni. Może ktoś z boku, patrząc na to, powiedziałby, nie masz powodu tym się denerwować. Ale subiektywnie mamy prawo sobie takie pytanie postawić. Co chciałabym w niej zmienić? Pewnie najpierw przewodniczącą. Albo generalną. No, albo spowiednika, albo nie wiem. No właśnie. Nie chcę tutaj wyręczać w odpowiedziach. Ale znowu, pozwólmy, żeby wspólnota nam zadała pytanie, jak ja jestem przez nią postrzegana. Ja jestem zadowolona ze wspólnoty, ale czy wspólnota ze mnie jest zadowolona? Być może otrzymuję różne sygnały o jakiejś nieprawidłowości, ale ich nie chcę dostrzegać albo je lekceważę. A więc co wspólnota chciałaby zmienić we mnie? Co ją we mnie drażni i co tę wspólnotę we mnie zachwyca? To są pytania o prawdę. Jean Vanier, żyjący jeszcze, choć już mocno podeszły w latach, twórca wspólnot Foy Lumière i Arche, pisze w książce pod tytułem Wspólnota miejscem radości i przebaczenia takie słowa. Życie we wspólnocie jest miejscem, gdzie się odkrywa głęboką ranę własnego bytu. Uczy się ją przyjmować i wyraża się na nią zgodę. Mogą to być początki odrodzenia. Tak, nasze narodziny zaczynają się od tej rany. Żyć we wspólnocie to odkryć i pokochać tajemnicę własnej osoby w tym, co stanowi jej niepowtarzalność. Nie trzeba szukać idealnej wspólnoty. Chodzi o to, by kochać tych, których Bóg dzisiaj postawił obok nas. Są oni dla nas znakami obecności Boga. Wolelibyśmy może inne osoby, weselsze, inteligentniejsze, ale właśnie te Bóg nam dał, wybrał je dla nas. Z nimi mamy tworzyć jedność i życiową więź. I w innym miejscu, nie chcę już przytaczać obszernego cytatu tejże książki, Jean Vanier pisze, że wspólnota jest takim miejscem, która brutalnie zdziera maskę. To zdzieranie maski boli. I boimy się tego, jak będziemy przyjęci bez tej maski, którą nakładamy. Boimy się tej prawdy o sobie. Ale tylko wtedy zostaniemy rozpoznani i zaakceptowani, gdy uchylimy tej maski, gdy ją zdejmiemy, gdy pozwolimy się zaakceptować, pokochać takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, a nie poprzez maskę. Jeszcze kilka pytań o tę wolność, która jest gwarancją Królestwa Bożego, owej cywilizacji miłości. A więc czy czuję się wolna, upodmiotowiona we wspólnocie? Czyli kimś, kto współtworzy tę wspólnotę, który ma coś do powiedzenia, może o czymś decydować, w jakimś sensie zmienia tę wspólnotę. Zgodnie z przytoczonym już kilka dni temu wierszem Czesława Miłosza, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jak powiedział już ktoś inny, możesz więc wpłyń na bieg lawiny. Czy czuję się takim kamieniem, od którego zależy bieg owej lawiny, jaką jest życie wspólnotowe? Czy przeciwnie, jestem takim kamyczkiem niesionym przez tę lawinę nie wiadomo dokąd? Czy widzę, że Przez wspólnotę, do której należę, realizuje się Boży plan wobec mnie. Ja się spełniam, pełniej odkrywam siebie dzięki tej wspólnocie. Gdyby nie ta wspólnota, nie byłoby mnie takiej, jaką jestem teraz. Lepszą lub gorszą. Wypełniam obowiązki wobec wspólnoty, bo muszę, czy też chcę. Szukam i potrzebuję spotkania, bo tak wypada, bo mam potrzebę do zaspokojenia w sytuacji swojej pustki emocjonalnej. Czy dlatego szukam spotkania, że chcę także obdarowywać? Czy chcę tylko brać, czy też chcę dawać siebie, swój czas, swoje siły, swoje umiejętności, swoją wrażliwość? Czy nie boję się swobodnie wyrażać swoich myśli, swoich przekonań, bez obawy, że będę odrzucona pomimo krytyki? Czy nie boję się właśnie mówić, nawet jeżeli mnie krytykują, ale ja wiem, że mnie akceptują? A może przeciwnie, boję się odezwać, bo wiem, że mnie nie akceptują. To może być mój problem, że czuję się nieakceptowana. Ale właśnie to są pytania o tę wolność, o to poczucie wolności. A teraz od strony wspólnoty. Pozwólmy, żeby wspólnota nas zapytała, czego od nas oczekuje. Jakie wspólnota ma względem mnie oczekiwania? Czy wspólnota nie czuje się przeze mnie hamowana? Jestem takim piątym kołem u wozu. Kimś, kogo ta wspólnota musi nieść, jak paralityka, którego trzeba wciągnąć na dach po to, żeby go spuścić pod nogi Jezusa. Albo jestem dla wspólnoty jak dziecko, które trzeba ciągle niańczyć, bo niezdolne jeszcze jest chodzić o własnych nogach. Czyli niezdolne podejmować samodzielnie i dojrzałych decyzji. Drogie Panie, to tylko niektóre pytania, jakie nasuwają się w kontekście tego, co próbujemy zrozumieć, jakim jest Królestwo Boże, jakim jest cywilizacja miłości, oparta na miłości, na prawdzie, na wolności. Próbujemy to przekładać na naszą rzeczywistość. Tych kilka pytań, które tu postawiłem, niech będą inspiracją do stawiania sobie dalszych pytań o to, na ile rzeczywistość Królestwa Bożego jest w nas i pośród nas, i pomiędzy nami. Bo nazwa Instytutu Chrystusa Króla zobowiązuje do troski i budowania Jego Królestwa, prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, jak to jest w prefacji na uroczystość Chrystusa Króla. Królestwo Boże to nie jest towar na eksport, a więc coś na pokaz. Ale Królestwo Boże to jest ziarno rzucone w glebę naszych serc. I trzeba dołożyć starań, aby ta gleba była na tyle urodzajna, aby to ziarno wydało plon, przynajmniej ten 30-krotny. Troszcząc się więc o Królestwo Boże w nas i wokół nas, antycypujemy niebo na ziemi. Jeżeli Królestwo Boże jest w nas, to my jesteśmy już w niebie. Niebo jest w naszych sercach. Niebo w nas, w naszych sercach dotyka ziemi. Tam, gdzie my jesteśmy, tam niebo dotyka ziemi. Przypomina się tutaj obraz z Księgi Rodzaju, chyba z rozdziału 12, o ten sen patriarchy Jakuba, który nad potokiem Jabłok, śpiąc z głową na kamieniu, może właśnie dlatego miał taki sen, że głowa na kamieniu, śniła mu się drabina oparta o ziemię i o niebo. I po tej drabinie z nieba aniołowie zstępowali na ziemię i z ziemi wchodzili do nieba. Do tego obrazu odwołuje się święty Franciszek Salezy zaraz na początku dzieła Filotea, ale jest to pewien obraz naszej rzeczywistości, że ta drabina, która nas prowadzi do nieba, jest mocno oparta o ziemię. Im wyższa drabina, tym mocniej musi być oparta o ziemię. Tak i w naszym poszukiwaniu Królestwa Bożego musimy być mocno oparci o ziemię, ale daleko wychyleni w górę, i zaczepieni o brzeg wieczności.